Rozdział 43. Szkolenie na Mesjasza. Lektor. 15 sierpnia 2022. Emanuel Sferożyc w wieku 39 lat. W oczach Marty nie wyglądał na swoje lata. Marta wątpiła, że dobiega już on do 40 lat. Śmiała się, że raczej ma po 20 lat na jedną nogę. Nie była to jednak uszczypliwość, tylko pochwała jego swobodnego stylu bycia. Umiejętności dostosowania się do towarzystwa, pogodnego i budzącego zaufanie charakteru i wyrazu twarzy, braku widocznych zmarszczek, a przenikliwych ciepłem, inteligentnych spojrzeń. Nieczęsto przyjmował wyraz twarzy osoby oczytanej i wysoko wykształconej. Był sympatycznym człowiekiem, uśmiechniętym, elokwentnym, do rany przyłóż duchem i ciałem. Jeśli jednak ktoś starał się na nim coś wymuszać, czy skłonić do czegoś, na co nie miał chęci, to potrafił się zwięźle odciąć i odpuścić. Jak wam wspomniałem, kochani, zaczął opowiadać o sobie. Mieszkam w klasztorze w Qumran, nie jestem tam jednak zakonnikiem. Jako profesor jestem duchową nadzieją grup podzielających moją wizję boskiej pary. Do tego przepowiedziany byłem w pismach. Jako syn cieśli z Galilei, jestem nazywany przez mnichów i zwolenników, chcących się odrodzić do świadomego życia przez duchowy chrzest, mistrzem sprawiedliwości. Jestem natchnionym duchowo nauczycielem. Mam misję negacji boskości bogów potwornych, istot fizycznych, materialnych, które wykorzystując swoją przewagę i opóźnienie cywilizacyjne ludzi, stawiali warunki i żądali, aby tytułować i czcić ich jako nadprzyrodzonych świętych bogów. Oczywiście była to obłuda, cyniczna manipulacja ufnymi ludźmi, gotowymi przyjąć wszystko, co przekraczało ich zrozumienie, za prawdę, a następnie zmuszać innych do wyznawania swojej wiary. Wyjaśniałem coraz większym zgromadzeniom w całej Judei, że zostali prymitywnie oszukani, genetycznie zaszczepieni i podstępnie zmodyfikowani. Pod kątem manii swojej wyższości i nienawiści do nieprzekształconych w gady ludzi, tłumaczyłem i wyjaśniałem im, że jest na to sposób, że jest ratunek, przez wzbudzenie w sobie świadomej miłości do ludzkości, że trzeba się przemóc i pokonać gadzie cechy narzuconej przodkom wiary, wyznawanie starożytnej wiary prymitywnie zwiedzionych przodków, tłumi ludzki rozum. Ogranicza przyrodzone człowiekowi cechy i czyni ludzkość niewolnikami obcych istot. Oczywiście zaraz stałem się wrogiem świątyni. Tym łatwiej znajdowałem w Judei wielu wolnych naśladowców i byłem zagrożeniem dla arcykapłanów, że zburzę synagogę szatana i zmienię bieg zaplanowanego dla ziemi, marnego losu bez duchowego zbawienia i przejścia na wyższy duchowy poziom przeżywania. Przepraszam. Wszedł w słowo Łazarz. Pogubiłem się i zgubiłem wątek. O tylu rzeczach opowiadasz. Kiedy to wszystko się połączy, kiedy poznamy historię o księżycu, o podziemnych tunelach, o bogach, ich ludzie i świątyniach. Zmieniasz tematy jak rękawiczki, a wciąż nie wiemy, dlaczego morze martwe cuchnie zgniłymi jajkami i w jaki sposób możliwa jest podróż za ocean i czy to jest realne? Nie śpieszmy się, Łazarzu. Powiedział ukoronowany przez Marię Magdalenę na duchowego króla Polski Jeszua. Sam powiedziałeś, że to jest jedyna taka noc i jest tak w rzeczywistości. Rozmowa nasza, a wierzę w to całym sercem, będzie uzupełnieniem rękopisów, które za 2000 lat zostaną odnalezione w okolicach klasztorów Qumran. Czy zdziwiłbyś się, gdybym powiedział, że zarówno od tej rozmowy, jak i zwojów spisywanych i ukrywanych w okolicy Qumran Essenczyków zależy prawda, która wyzwoli lud od ciemnoty? Skoro mówisz, Jeszo, że to jest aż tak ważne, to spróbuję wytężyć swój umysł. Spojrzał na swoje siostry, były mocno zasłuchane. Emanuel kontynuował. Ludzkość świata wierzy w istoty cielesne w maskach, podobne zasadniczo jedne do drugich, które przybyły na ziemię, by zniewolić duchowo i podporządkować sobie ludzkość. Widocznie od tego zależy duchowa porażka, skoro zadali sobie tyle trudu, aby trafić na ziemię, która jest pyłkiem w przestrzeni, Zapewne chodzi im nie o nic innego, jak to, by narzucić ludziom fałsz zmyślonych bogów. Ludzkość świata to zwiedzione córki i synowie ciemności, przekonani, że wierząc w potęgę militarną bogów tak jak kazali rodzice, one nie muszą, ba, nawet nie powinni, bo nie wolno myśleć samodzielnie i poszukiwać doskonałej boskiej duchowej światłości. Drugą grupą są poszukujące prawdy, córki i synowie światłości, takich poszukujących ludzi, posiadaczy damskich i męskich pierwiastków bożych, istot cielesnych, dusz niewieścich i istot cielesnych duchów męskich, szukam i gromadzę wokół siebie. Moje poszukiwania znajdują zrozumienie u wybranych, inni pozostają przy wierze swoich przodków i instytucji świątynnych. Nauczanie roznosiło się echem po całej Judei z przyległościami, nieuchronnie dotarło do Wysokiej Rady w świątyni jerozolimskiej. Nie zlikwidowano mnie jednak. Proroctwa i oczekiwania na przepowiedzianego Mesjasza wskazywały na mnie, więc mnie wezwano. Miałem wtedy 18 lat. Był to 759 rok od założenia Rzymu, 6 naszej ery. Arcykapłanem był wówczas Jezus syn Sehebel. Jeszua ben się wezwał na son przed wielki Sanhedryn, mnie z moją matką i jej mężem, starym Józefem, moim niebiologicznym ojcem. Najpierw przesłuchali mnie, nie byli zadowoleni ze wszystkich odpowiedzi, więc postanowili mnie posłać do szkół i do klasztorów. Następnie wezwali razem, a później osobno, oboje moich rodziców. Zaproponowali im stałą współpracę w śledzeniu moich poczynań, postępów oraz grzechów. Zapewnili im hojne wynagrodzenie i pokrycie wszystkich kosztów mojej edukacji. Rodzice przyjęli oferty niezależnie od siebie, z zakazem informowania się o tej tajnej współpracy. Godząc się na nią, musieli przyjąć rozpisaną na papirusie nadprzyrodzoną historię zwiastowania mnie jako Mesjasza, pochodzącego z nasienia Boga przesłanego za pomocą Archanioła. Maryja z Józefem nie widzieli problemu, przyjęli należność i stałe wynagrodzenie. Z dnia na dzień staliśmy się bogatymi ludźmi. Ideę miłości dwojga, którą otrzymałem wcześniej, spędzając młode lata w domu rodziców mojego ojca, w gąskach, mając na myśli słowiańskiego Peruna i Perperunę, przywiozłem do Judei jako odkrycie. Wielki Sanhedryn postanowił mnie szkolić i wypróbować. Po zakończeniu nauki w Atenach i w Tybecie, 3 lata temu wróciłem do Nazaretu. Tata Józef już nie żył, zmarł, w późnej starości. Mama po moim powrocie zaraz musiała pojechać do Jerozolimy, zgłosić moje przybycie i zapytać o dalsze instrukcje. Mieliśmy razem udać się do najgłębszej depresji w Judzie, a możliwe, że na ziemi, do klasztoru Essyńczyków, gdzie mam odbyć kurs na ich Mesjasza. Mam być i jestem przez wybranych kapłanów kosmicznego byka przygotowywany tam, w ukryciu, na lidera wszystkich katolików. Podkreślenie. Ciąg dalszy nastąpi.